List do Hebrajczyków, rozdział 12, strona 1308. Strona 1308, list do Hebrajczyków, rozdział 12. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworostwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie otrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, otrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby zostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym do tego miejsca. Bracia, siostry, ciekawy fragment. Ja go czytałem już, wiecie, może tysiące razy. On jest taki konkretny, stanowczy, niektórzy mówią nawet czasami troszkę brutalny, ale jeśli pochodzi od Boga i to jest prawda, nie nam dyskutować, nam tylko to przyjmować. Tylko musimy pytać się, co dokładnie Bóg chciał przekazać w tym fragmencie. Pierwsze te trzy wiersze mówią o Jezusie. Mówią o tym, co On uczynił dokładnie. W drugim wierszu czytamy, patrząc na Jezusa. Oczywiście nie mówimy o Jego wyglądzie. Słowo Boże mówi, zapomnijcie, jak Jezus wygląda, jak był ubrany. Jego sposób chodzenia. Niektórzy tego się trzymają. Jak naśladują jakiegoś człowieka, który był dla nich wzorem czy idolem, sposób ubierania się, sposób wyglądu, sposób chodzenia, sposób tańczenia, sposób śpiewania, cokolwiek naśladują. Słowo Boże mówi, o tym zapominajcie. Nawet ton głosu Jezusa, to nie ma znaczenia. Macie skupić na tym, jak żył i co mówił. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Co robił? Sprawca. Co robił i czym się zajmował? Który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie opadli na duchu utrudzeni. To jest wzór, który jest pocieszeniem dla nas, który przechodzimy trudne momenty. I kiedy od czwartego wiersza zaczynamy czytać, już autor skupia się trochę na innej rzeczy, ale jak kiedy będziemy rozważać ten fragment od czwartego wiersza, cały raz pamiętajmy o tych wierszach pierwszych trzech. Wy nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi, mówi Słowo Boże. I mówi ciekawą rzecz, piąty wiersz. I zapomnieliście o napomnieniu. I zapomnieliście. To jest stwierdzenie, które mówi, że jak ludzie czegoś zapomną, sposobu życia, sposobu myślenia pewnego, jak zapomnisz tego, to myślisz zupełnie inaczej. I często się możemy minąć z Bożym myśleniem. A chrześcijanin powinien mieć myślenie tak, jak Bóg nakazuje. Musimy myśleć kategoriami bożymi. Musimy pewne rzeczy nie zapominać. Dlatego Paweł i Piotr i inni autorzy słowa listów pisali, ja będę wam mówił, będę wam przypominał. Piotr mówi, chociaż mam odejść, ale zanim odejdę, będę wam wtłaczał. Będę wam wtłaczał i wtłaczał. Paweł mówi, mogę pójść do nieba, to jest dla mnie daleko lepiej, ale ja chcę zostać, aby wam pomagać, aby wam tłumaczyć, aby wam wbić do głowy pewne prawdy, które nie macie prawa zapomnieć. I to jest właśnie ta prawda, zasadnicza prawda, które Bóg mówi, macie o tym nie wspominać. Zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ krania pańskiego, ani nie upadaj na ducho, gdy on cię doświadcza. Bo kogo pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Nie bierzmy tego słowa dosłownie. To nie chodzi o karanie, to nie chodzi o coś cielesnego, że kładziemy się na z batem, ktoś tłucze, czy kara za złe uczyny, bo kara, to słowo jest używa, nie lekceważ karania pańskiego. Za co się karze? Za coś, co nie tak było zrobione. Nikt nie karze za nagrodę. Niektórzy próbują, nazywają to profilaktyką. Zanim coś zrobisz, to ja cię ukarę, żebyś tego więcej nie zrobił. Żebyś nawet na myśl to nie przyszło. Tutaj jest napisane karanie, czyli raczej nauczanie przez doświadczenie. Bóg chce nas nauczyć czegoś przez doświadczenie. Sam nie posyła złych rzeczy, ale pewne rzeczy zezwala. Pamiętam sytuację z Jobem. Bóg zezwolił, on nie robił nic złego dla Joba, on zezwolił tylko, aby Job został zaatakowany. I tu w tym piątym wierszu, szczególnie w tym cytacie z przypowieści Salomona, drugiego rozdziału, są dwie postawy człowieka, które musimy za wszystkie ceny unikać, aby tak robić. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego. Buntowanie się, jak Bóg coś robi nie tak według nas w życiu naszym. My służymy Bogu, my uwielbiamy Boga, my czytamy Słowo, my się modlimy, my poświęcamy się do granic naszych możliwości, a tu coś się dzieje niezapowiedzianego. Wiecie, ja raczej brałem Słowo, modliłem się, myślę, co ja powiem z tego Słowa? No co to mam powiedzieć? To jest wszystko jasne. Ale jak pastor zaczął się modlić o Paula Jacksona, o T.B. Joshua, to wiedziałem, że to jest jasne, o czym będę mówił. Słudzy Boży i takie rzeczy. Brat John miał raka. Musieli wyciąć mu kawałek ciała, 15 kilo schudł. To jest doświadczenie. Bóg wyrwał. Bóg wyrwie. I Bóg wyrywać będzie, prawda? Ktoś pewnie myśli, za grzech. Wielu ludzi tak pomyśli, za grzech. To jest Boże doświadczenie, które ma na celu jedną rzecz. 11 wiersz. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne. To nie jest przyjemne. Ktoś ma raka, czy jakąś inną ciężką chorobę, nie jest mu do śmiechu. Absolutnie nie jest mu do śmiechu. Lecz bolesny. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali pognębieni. Wyćwiczeni, bracia i siostry, wyćwiczeni. Nie wiem, dlaczego Bóg takich metod używa, radykalnych, ale wiecie, Boże metody są jak najbardziej skuteczne. Wiecie, szkoła uczy. Uczy życia, uczy moralności. Oprócz programu, który ma do przerobienia szkoła, tych rzeczy uczy. Na szkółce my uczymy Słowa Bożego, ale uczymy też życia, praktycznego wdrażania Słowa Bożego w życie. To jest skuteczne, ale nie w 100%. Bo gdyby to było w 100% skuteczne, kościoły były zapełnione. Ile my, czy my, no nie mówię ja, trochę tam uczyłem szkół, ale ludzie naszego zboru, siostry, niektórzy bracia uczyli szkółki, ile dzieciaków było na szkółce, to powinien być pełny zbór sług Bożych. Tylko sporo ludzi odeszło od zboru. Będąc na szkółce. Dlaczego? Bo metoda nasza jest skuteczna, ale nie w 100%. Kiedy Bóg uczy własnoręcznie czegoś, to jest 100%. On robi wszystko doskonale. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego. Postawa buntownika. Obrażenie na Boga. Jak to, Boże, ja ci służę, a ty mi takie rzeczy robisz? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Są tacy, bracie, siostry. Następna sytuacja. A nie upadaj na ducho, gdy on cię doświadcza. Załamany, wiary nie ma, już leży. Wtedy postawę powinniśmy szerokim łukiem omijać. Tak robili Izraelici na pustyni. Bóg ich doświadczał. To nie były lekkie doświadczenia. Jak przez 3 dni nie masz wody, a masz małe dzieci, masz bydło, które już krzyczy, bo chce pić. I co masz zrobić? Niektórzy się buntowali, a niektórzy załamowali ręce. To ja nie chcę, już mam dość wszystkiego, nie chcę już. To za dużo jest dla mnie. To nie na moje nerwy. Wiecie, służba Bogu nie polega na nerwach. Polega na wierze. Kogo Pan miłuje, to musimy zrozumieć. Kogo Pan miłuje, tego każe. Inaczej, czytajmy, naucza przez doświadczenie. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, znosić. Jest takie słowo, cierpliwie znoście przeciwności. To się do tego tyczy. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Kto chce, aby Bóg obchodził się z nami jak z synami? Rękę niech podniesie. Wszyscy, prawda? A kto nie chce? Lepiej, żeby nikt nie podnosił. Bóg obchodzi się z nami jak z synami. Pierwszy wiersz mówi ciekawą rzecz. Wrócimy się do pierwszego wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla. Dwie rzeczy to są wymienione. Wszelki ciężar i grzech, który nas osidla. Czyli grzech osidla nas, a ciężar nas dociska do ziemi. I jeśli to zrzucimy, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Ja nie widziałem nigdy sprintera, który biegł z plecakiem i kanapki i picie miał na plecach. Albo kolarz, wiecie, jedzie kolarz. Ja widziałem nieraz, teraz nawet był Tour de Pologne. Kolarzy było, wiecie, sporo. Wszyscy stroje opływowe, rowery jak najbardziej lekkie. Rowery niektóre ważą 4,5 kilo. One są ze stopu magnezu, bardzo drogie rowery. Ale nie widziałem rowerysty, wiecie, 8 dętek, 2 łańcuchy, co tam, kanapki jeszcze, buty na zmianę. Załadowany, wiecie. I on startuje. Żaden by nie wygrał. Żaden. Podobnie w życiu chrześcijańskim. Jeśli cokolwiek mam mieć na sobie, to szatę z Bożej sprawiedliwości i zbroję. Wiecie, i ta zbroja Boża tym się różni od ludzkiej, że kiedy Dawid chciał ludzką zbroję nałożyć, nie dał rady stać. A miał walczyć z Goliatem. A jeśli nakładasz Bożą zbroję, nie czujesz jej na sobie. Żadnego ciężaru dla ciebie nie da, żadnego obciążenia. Wręcz czujesz się lżejszy. Taki paradoks. Czujesz się lżejszy, jeśli nakładasz zbroję Bożą. Tarczę trzymasz, która ma swoje wymiary. Słowo Boże nie mówi jakie, ale im większą wiarę masz, tym większa tarcza jest. Miecz, ducha, przybica, to powinno trochę ważyć, prawda? Słowo Boże nie mówi, z jakiego metalu to jest zrobione. Czy to jest w ogóle z metalu zrobione. Ale jeśli masz wiarę, to masz i zbroję. Złożywszy z siebie wszelki ciężar, który nie musi być grzechem. Przyzwyczajenia, pewne rzeczy, które czynności, które wykonujesz, zamiast czytać Biblię na przykład. A czynności nie musisz wykonywać. Albo możesz wykonać je później. Wszelki ciężar i grzech. Czyli masz plecak na plecach z ciężarem i jeszcze grzech, który cię osidla. Masz nogi związane. Czasami widać takie krowy, które chodzą po pastwisku, mają sznurkiem nogi związane, żeby bo na dużego kroku nie zrobiła. I tak chodzi, ledwo chodzi ta krowa. Grzech tak samo cię usidla, że nie możesz ruchu wykonać. I jeszcze masz na plecach worek. A musisz biec, prawda? To jest jedna strona medalu. A druga strona medalu, niektórzy twierdzą, że życie chrześcijańskie, tak wchodzą w życie chrześcijańskie, nawracają się, że chodzenie przed Bogiem to jest sprint. Bóg ci da wielkie błogosławieństwo, skrzydła cheruba. Jak wystartujesz, wiecie, to moment. Jesteś na mecie. A wielkie jest zdziwienie, kiedy po paru metrach leżą. Bo okazało się, że szatan belkę postawił w poprzek. A oni myśleli, że to sprint. Życie bez problemów, życie z Bożym błogosławieństwem. Aniołowie cię niosą, aniołowie cię karmią, aniołowie cię przywijają, aniołowie cię na zęby myją. Nie, nie. To jest nieprawda. Bóg inaczej wiary nas nie nauczy, bracia i siostry. Czytamy dalej. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Paweł mówił nieraz. Wystartowałem i chcę dotrzeć do mety. A na końcu mety jest Jezus Chrystus, który będzie nas nagradzał za ten bieg nasz. Wiecie, to nie jest bieg o tym samym dystansie. Każdy ma inny dystans do przebiegnięcia. Ale najważniejsze, żebyś wystartował, to niektórzy chrześcijanie mówią, to jest wszystko, co możesz zrobić. Masz biec, czytamy wytrwale w wyścigu, a ten dystans to jest właśnie to, co czytaliśmy od czwartego wiersza. To jest ten dystans. Co nas spotyka po drodze? Jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Wiecie, kiedy Bóg może nie doświadczać? Doświadcza tylko wtedy, kiedy mówimy do Boga, Boże, chcę Ci służyć, chcę być Twoim uczniem. Wtedy Bóg doświadcza. To Cię będę próbował. Bóg nigdy nie doświadcza na siłę. Że na siłę będzie nas, wiecie, doświadczał, na siłę będzie nas wpędzał w niektóre takie złe sytuacje, czy takie ciężkie sytuacje. Jakby tego nie chcemy. Ewangelia mówi o cenie uczniostwa. Chcemy Bogu służyć? Chcemy być Boga uczniami? Bóg będzie nas testował. I Boża szkoła polega na tym, że nie przejdziesz do drugiej klasy, jeśli materiału całkowicie w 100% nie zaliczysz. To w świeckiej szkole można trochę przykombinować. Można przykombinować. Można dostać promocję do następnej klasy, czy studia skończyć, czy jakoś tam wejść. Różnymi sposobami. U Boga tak się nie da. Bóg chce nas nauczyć wiary. Nie ma substytutu zastępczego wiary. Tu w świecie można coś zastąpić. Jedząc witaminy w jabłkach, można kupić witaminy w aptece, w tabletkach. Można. Te same witaminy znajdziesz w soku innym. Czy w jakimś warzywie innym. Te same witaminy. To jest zastępcze, prawda? Lekarz mówi, masz brać witaminę A. To możesz pójść do apteki, kupić witaminę A w tabletkach, a możesz wziąć owoc, który to witaminę A zawiera. Ale zamiennika na wiarę nie ma. Bo przyjdzie sytuacja i zweryfikuje wszystko. A jedynym sposobem na pozyskanie wiary jest przybliżanie się do Boga i czytanie słowa i modlitwa. Bóg będzie chciał doświadczyć, zaznaczam, nie pognębić, nie utrudnić życia. Byśmy teraz zapytali brata, który ma problem, brata Paula Jacksona, kiedy zachorował, co on myśli na ten temat, co go teraz dotknęło? Będzie uwielbiał Boga. Żeby podniósł jego wiarę. Taka jest prawdziwa reakcja. Chwilowo, kiedy jest nieprzyjemnie, to człowiek musi to przejść. Musimy zacisnąć zęby i to przejść. Kiedy czytamy w treny, czytamy tam o Bożym jarzmie, które Bóg na nas wkłada. Tam jest taka postawa człowieka, która prawidłowa, którą człowiek powinien wykazywać, kiedy Bóg nam jarzmo wkłada. Mamy milczeć, skulić się i przyjąć to, co Bóg nam daje. A kilka wersów dalej czytamy o Bożym błogosławieństwie, które nas spotka, jeśli to zrobimy. Możemy tego uniknąć. Możemy robić wszystko, żeby Bóg nas zostawił w spokoju. My chcemy prosto, spokojnie żyć. Chcemy dzieci po chrześcijańsku wychować, chcemy do kościoła chodzić, chcemy czytać Biblię. Spokojnie. Z nikim nie zadzierać. Ale tak się nie da. Służyć Bogu i diabła nie drażnić. Z automatu, kiedy służymy Bogu, już mamy wyroku szatana. Bóg mówi, zachęca nas. Na ten podtytuł tego rozdziału mówi Jezus najdoskonalszym wzorem wiary. A my mamy iść w ślady Jezusa Chrystusa. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czyli daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć. Wiecie, miałem surowego ojca, czasami mi karał. Kiedy moment był karania, nie było mi przyjemnie. Ja nie myślałem jakoś tak, wiecie, nie kontemplowałem, co ojciec mu miał na myśli, kiedy mnie pasem przywalił. Ja myślałem, mnie pośladek boli, prawda? Czy noga mnie boli? Ale po jakimś tam czasie, po latach, człowiek myśli, tata miał rację. Miał ewidentnie rację. To było dla mojego dobra. I Słowo Boże mówi w taki sam sposób. Szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. To prawda, ja szanuję mego ojca. Czyli daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? To nie ma porównania, jak więcej. Tam, mówię, karcili nas według swojego uznania, na krótki czas. Mój ojciec uznał, że to, co robi, jest niewłaściwe, to jest jego wybór. Nikt mu nie doradzał, on tak uznał. I taka była jego reakcja na moje zachowanie. I też mówi Słowo Boże, tamci bowiem, czyli ojcowie w ciele, karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Chcemy uczestniczyć w jego świętości? Ja chcę. Ja chcę. I modlę się, żeby to, co nam nie przyjdzie, nie wiem, w czym Bóg mnie doświadczy. Wiem, że doświadczać będzie, bo to jest spisane w służbę. Żebym wytrwał i żeby moja wiara się wzmocniła. Żebym nie miał żadnej z tych dwóch reakcji. Ani buntu, ani zniechęcenia. Tylko wzmocnienie wiary. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I zobaczcie ten werset 12. Omdlałe kolana i opadłe ręce wyprostujcie. Wy wyprostujcie. Nie Boże wyprostuj, Boże pomóż, Boże podnieś. To my mamy to zrobić. A jak, w jaki sposób mamy to zrobić? Bóg dał nam wiarę. Paweł nie na darmo mówił, wszystko mogę w Chrystusie, bo mnie wzmacnia. To nie chodziło tylko o uzdrowienie. To chodziło o uświęcenie, to chodziło o służbę, to chodziło o całe życie. To chodziło o wszystko. Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w życiu Chrystusie. Dlatego, jeśli mamy opadłe ręce, omdlałe kolana, przez te przeciwności, które nas duszą, wie, że mamy je sami wyprostować. Mamy moc, mamy autorytet. Musimy je wyprostować sami. Bóg już wszystko dał na krzyżu. Wszystko Bóg dał. Dlatego od kilku miesięcy, prawie od ponad roku nauczanie jest z Bożej. Goście przyjeżdżają. Że my mamy moc. To, co mówi Biblia, my możemy sami to zrobić. Mamy moc, żeby to zrobić. Są świadectwa. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Też my. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Aby to, co chrome, nie zboczyło, a raczej uzdrowione zostało. Nie mówię tu o Jezusie. To jest mowa o nas, że my mamy coś zrobić. Ponieważ Słowo Boże mówi, Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłuje. Czyli z tymi, którzy według Bożego postanowienia są powołani. Bóg współdziała. Ale my musimy coś zrobić. Dalej my musimy coś zrobić, czytamy dalej. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A jak należy dążyć do uświęcenia? Przez Boże doświadczenia. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Eza, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. Bóg chciał przetestować Ezawa, bracia i siostry. Posłał mu głód. To nie był taki zwykły głód. Eza był bardzo głodny. Praca w polu, w takim upale. Może jeszcze rano nie zdążył się na nie zjeść. Może na pole nie wziął posiłku. Musiał być bardzo głodny. To nie ulega wątpliwości. Bo aż tak był zdesperowany, żeby oddał wszystko za kawałek tej potrawy, którą Jakub ugotował. Kawałek jakiejś tam polewki. Sprzedał całą swoją przyszłość. całe pierworodztwo. W tamtych czasach pierworodztwo to nie było byle co. To była cała przyszłość. To było największe błogosławieństwo Ojca, które można było uzyskać. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezach, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo od Jakuba, swego ojca, został odrzucony. Jakub powiedział, wiecie, Jakub takie fajne słowa powiedział do Ezawa. Twój brat, nie Jakub, tylko Izaak, twój brat wziął całe twoje błogosławieństwo, Ezawku. Twój brat wziął. Dla ciebie nie mam nic. Straszne, dla ciebie nie mam nic. Twój brat wziął wszystko. A przecież tobie to było przeznaczone. Ale pogrzebał to wszystko. Przez jedno doświadczenie, którego nie przeszedł. Załamał się, powiedział, a na cóż mi pierworodztwo, jak ja już umieram z głodu? Po jednym dniu pracy już umierał z głodu. Często właśnie chrześcijanie mówią, ja już mam dość. Ja już nie chcę. Za dużo mi już to kosztuje. Za dużo zainwestowałem. Tylko koszty i koszty. A gdzie zysk? Gdzie zysk? Bo większość chrześcijan, którzy tak mówią, oczekują na coś widocznego. Gdzie jest Boże błogosławieństwo, które jest mi obiecane? Czyli to i to i to i to i to. O duchowym błogosławieństwie nikt nie myśli. A to duchowe błogosławieństwo jest największe. Jak zostaniesz przez Boga wyćwiczony do walki duchowej, do służby dla Niego, to jest wspaniałe błogosławieństwo. Choć ukryte w prześladowaniach, ukryte w doświadczeniach Bożych. Kiedy Job był doświadczany, nie mówił do Boga, kiedy Bóg już odmienił jego sytuację, mówi, no Boże, nareszcie jesteś, no czekaj, czasem modliłem się do Ciebie i cisza. Później nie można było przyjść. Job uwielbiał Boga. Nawet przepraszał go, Boże, ja to może jak z tymi swoimi przyjaciółmi mówiłem, to złe słowa na Ciebie mówiłem. Nietrafione w ogóle. W ogóle inne jak rzeczywistość wyglądało. Ja Cię bardzo przepraszam. Taki sposób nastawienia. Pokorny. Bóg na coś, nie, coś, Bóg coś nam nie włożył, to i Bóg to zdejmie. Nie próbujmy zrzucać. Bóg coś na nas włożył, to Bóg to zdejmie. Przyjdzie czas, że Bóg to zdejmie. A my musimy wzmocnić wiarę naszą. Że Bóg dał i Bóg wziął. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. Amen, bracia i siostry.